Dzień dobry Państwu na sesji po obiedzie. Ja nazywam się Michał Strzemsny, od kilku lat pracuję w firmie Pocomtel i też od kilku lat odpowiadam za strategię technologiczną oraz architekturę w obszarze systemów i sieci w pionie technicznym. Dzisiaj opowiem Państwu o czymś, co tutaj postarałem się zobrazować jako agendę, o sieci. Ale o sieci nie w takim mainstreamie, w którym toczy się ta konferencja, czyli głównie oczywiście sieć transportowa, IP, MPLS, IPv6, tego typu elementy, które są skojarzone z siecią, ale pod kątem ewolucji architektury sieci operatora telekomunikacyjnego, takiego jesteśmy my, czyli Polkomtel, operatora mobilnego, ale w ogólności każdego innego operatora. Oczywiście głównie operatora telekomunikacyjnego, czy to stacjonarnego, czy to mobilnego, bo de facto ta standaryzacja, architektura już jest na tyle wyrównana dla różnego rodzaju operatorów dysponującym różnego rodzaju dostępem, że de facto następuje pewnego rodzaju unifikacja. Oprócz tego jeszcze chciałbym opowiedzieć o usługach, które możemy świadczyć, które będziemy świadczyć, jak będzie wyglądała przyszłość tych usług w połączeniu oczywiście zarówno sieci w takim pełnym, konwergentnym wydaniu, to też kilka slajdów dalej postaram się Państwu przybliżyć. To jest klucz, od którego chciałbym zacząć, od usług. I teraz usługi następnej generacji. Czym są usługi następnej generacji? To jest wiele dyskusji związanych z tymi, jak tak naprawdę łączyć usługi operatora telekomunikacyjnego, usługodawców, którzy są w internecie, kwestia dostępności tych usług, pewnej integracji oraz łączenia, o czym zaraz postaram się Państwu powiedzieć. Ja wyszczególniłem takie trzy kluczowe rzeczy, które powinny charakteryzować takie usługi. Usługi powinny być spójne. Co znaczy spójne? Chodzi mi o tak naprawdę spójne w każdym wymiarze, że de facto łączymy różnego rodzaju usługi. To jest to, czy też Web 2.0, czy też Telco 2.0, tak zwane bardzo aktualnie modne usługi mashupowe, że jesteśmy w stanie my, jako operator telekomunikacyjny, jeszcze do niedawna taki tradycyjny, tak, można nas określić jako operator PSTN-owy, oczywiście w tym kontekście mobilnym. W chwili obecnej otwieramy się na zewnątrz, na innych usługodawców, jesteśmy w stanie się zintegrować z innymi elementami, z innymi operatorami, które świadczą różnego rodzaju usługi. Usługi takie spójne, które tutaj mam na myśli, to są usługi, które na przykład możemy realizować poprzez naszą sieć, poprzez nasze funkcjonalności, czy w ogóle każdy operator telekomunikacyjny może wykorzystywać te funkcjonalności, na przykład łącząc się z usługami, które są w internecie. To jest taki typowy mashup, nie wiem, możemy wykorzystywać na przykład Google Calendar, który jest podłączony na przykład z naszym API, które nasze API wystawia podstawowe prymitywy funkcyjne, tak jak na przykład, nie wiem, get location, send SMS, create call i de facto te usługi, które są realizowane czy przez Google, czy usługi typu, czy też serwisy typu Second Life, czy też MySpace, czy też Facebook, są w stanie wykorzystywać naszą infrastrukturę i na bazie tej infrastruktury realizować usługi. Że de facto użytkownika nie interesuje tak naprawdę, kto odpowiada za daną usługę, ale jest w stanie to, że nie wiem, na jego portalu, czy na portalu jakimś facebookowym jego znajomego pojawiło się nowe zdjęcie, on otrzymuje czy też notyfikację na przykład SMS-em, czy nawet dostaje jakieś połączenie i IVR go informuje, że na jakimś tam stronie pojawiło się nowe połączenie, no nowe zdjęcie, może się połączyć, może sprawdzić, jak to wygląda. To jest kwestia spójności. Kwestia usług, które są wszechobecne. To jest kluczowe w szczególności dla operatorów mobilnych, czyli de facto wszędzie. Użytkownik powinien mieć dostęp do sieci w każdym, czy też w zasadzie wymaga w chwili obecnej dostępu w każdym miejscu, gdzie się znajduje. Czy jest w domu, czy jest na wakacjach, czy jest w górach, nad morzem, gdziekolwiek. On chce mieć ten dostęp. Teraz oczywiście jest bardzo gwałtowny wzrost usług transmisji danych mobilnych. U każdego z operatorów u nas oczywiście również ten ruch tak naprawdę rośnie wykładniczo od kilku lat, od dwóch, trzech lat. I w chwili obecnej de facto oprócz samego ruchu staramy się oczywiście zapewnić kwestie, czy nie tylko my oczywiście, nie chcę tutaj jakby tego, de facto tej wypowiedzi, to jest tak naprawdę agnostyczne, jeśli chodzi o operatora, bo de facto każdy z operatorów w chwili obecnej stara się, żeby zarówno był idealny zasięg wszędzie, jak i idealna przepływność. Oczywiście nie wszędzie to się udaje, są różne aspekty związane z dostępnością usług oraz z ich jakością, ale to jest jakby kwestia na zupełnie inną prezentację. Ale de facto teoretycznie musimy mieć dostęp wszędzie, czy to jest dostęp mobilny, stacjonarny, czy to jest nasz residential gateway, czy to jest nasz karta w naszym notebooku, czy to jest nasz smartfon, czy cokolwiek innego. I mamy dostęp do sieci. I właśnie na wszystkim, to jakby poruszyłem, że de facto na wszystkim, na smartfonach, na telewizorach, na przysłowiowych lodówkach, tak jeszcze w kontekście IPv6, że de facto wszystko będzie wpięte do sieci. I tutaj kwestia dostępności oraz pewnego kreowania pozwala nam spojrzeć na realizację usług w zupełnie inny sposób. Proszę sobie wyobrazić usługi, które wykorzystują zarówno tą spójność, jak i wszechobecność, że de facto idealny przykład takiej usługi, nie wiem, oglądam mój ulubiony film w telewizji, mecz piłkarski, cokolwiek, oglądam go oczywiście na swoim wielkim telewizorze i muszę na przykład opuścić mieszkanie z różnych względów. Teoretycznie idealną kwestią było przeniesienie tej sesji, tego obrazu, który widzę, na swoje mobilne urządzenie i oglądam dalej, tak, przemieszczając się tramwajem, autobusem, idąc jakkolwiek. Oczywiście w technologii broadcastowej, gdybyśmy tutaj, no to nie wiem, DVB-H i DVB-T i ten sam multiplex, czyli de facto byłoby to bardzo proste, ale ja mam na myśli tutaj bardziej strumieniowanie unicastowe, na przykład może nie telewizję sam w sobie, na przykład oglądamy coś na YouTubie, nie chcemy tego przerwać, zmieniamy tak naprawdę terminal, sesja cały czas zachowuje swoją ciągłość. Kwestia oczywiście możliwości zarówno komunikacji, kwestia mobilności tych protokołów, tak Mobile IFP, wręcz mobilności HTTP jako projekt bardzo, bardzo futurystyczny, że de facto mobilność przenosimy jeszcze na wyższe warstwy niż na chociażby warstwie sieci. Spersonalizowane. Ja tutaj pozwoliłem sobie zacytować taki bardzo chyba fragment, który oddaje kwestię tej personalizacji, tego, że tych usług w chwili obecnej jest, przepraszam, że tych usług jest w chwili obecnej bardzo, bardzo dużo, czy też będzie bardzo dużo. To oczywiście jest pochodną w szczególności tego pierwszego, że te usługi możemy sobie miksować, możemy właśnie to pojęcie takiego mashupować, że de facto możemy je miksować, kreować. Jest też tutaj bardzo, bardzo, bardzo nośne pojęcie, jeśli Państwo może coś w tym temacie, jest też taki blending tych usług. I kwestia personalizacji, że przeczytam może to, co tutaj napisałem, że poprzedni wiek, kiedy zaczynaliśmy tak naprawdę, to operatorzy telekomunikacji zaczynali, to było de facto kilka usług, które były oferowane wszystkim klientom. Ta zmiana, ta ewolucja i po to też ta sieć następnej generacji w wymiarze nie tylko przesyłania pakietów, połączeń, przenoszenia połączeń, ale również realizacji usług ma sprawić, że de facto będziemy mieli wręcz personalizowane usługi, czy personalizowane tak naprawdę wszystkie aspekty usługowe w sieci per dany klient. To jest oczywiście też kwestia Web 2.0 i tu jest, jak zobaczycie Państwo, the long tail, tak, koncepcja długiego ogona, tak, że w chwili obecnej, czy też w tym XX wieku właśnie, bo kilka w głowie mieliśmy na części tej pierwszej, było kilka podstawowych usług, transmisja danych, głos, SMS-y, które de facto cały czas jeszcze generują podstawowe przychody dla operatorów, ale te usługi, które będą powstawały, które mogą być w pewnym aspekcie jeszcze niszowe, ich masa ma spowodować, że będą wyrównywały bilans tak naprawdę związany z tymi usługami, które są aktualnie kluczowe, a na pewno będą oddawały pole różnym pomniejszym usługom. Tutaj jakby idealnym modelem był model wprowadzony w Japonii przez NTT Docomo, to była cały czas zresztą istnieje, czyli iMode, coś, co później próbowano w jakiś sposób zmapować w Europie, niestety bez większych sukcesów, że de facto NTT Docomo stworzyło wielką de facto platformę, taki framework, na bazie którego każdy mógł napisać jakąkolwiek aplikację. Bardzo prostą aplikację, która oczywiście dostawca, tam głównym sukcesem też był revenue sharing, że de facto osoba, która tworzyła tą aplikację, dostawała 80 czy 90% z przychodów czy też zysków z tej aplikacji było właśnie dla tej osoby, która napisała tą aplikację, ale to były naprawdę różne aplikacje, one mogły być szybko wdrażane, szybko wycofane, jak się nie sprawdziły, to mogły być aplikacje, które były realizowane per wydarzenie na przykład, czyli jakaś impreza, jakiś koncert, cokolwiek, może taką aplikację stworzyć, to może być aplikacja SMS-ów, komunikacji, instant message, jakąkolwiek, później można szybko wycofać. W chwili obecnej niestety model wdrażania jeszcze usług jest cyklem bardzo długim i nie pozwala nam jeszcze na Tak, szybkie i tak efektywne podejście właśnie do tego modelu. Zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, zastanawiam się nad usługami, ale też nad telekomunikacją. Tutaj przywołałem taki przykład z książki Dana Simonsa Hyperion, gdzie de facto w którymś tam wieku, to jest nieistotne, nie ma sieci. Sieć jest de facto eterem, że tak naprawdę jest ta datasfera, która tam jest uwidoczniona tutaj na rysunku. W datasferze jest wszystko, jest każda informacja. Jest informacja o każdym mieszkańcu tych wszystkich planet czy całego wszechświata, jest informacja o wszystkim. Wszystko to kontroluje jakaś tam sztuczna inteligencja oczywiście. Byt wręcz taki, który przechodzi też Turinga, czyli de facto już wręcz symuluje ludzki umysł. I każda osoba tutaj z wszczepionym implantem de facto poznaje czy też nową osobę, czy dowiaduje się jakiegoś faktu, którego jeszcze nie znała, łączy się z datasferą i weryfikuje, kto to jest, co to jest, jaka jest definicja, jaka jest historia, sprawdza dzienniki zdarzeń i tak dalej. I de facto, teoretycznie, ma to być wizja dalekiej przyszłości, ale spójrzcie Państwo, że de facto tak już jest teraz, tylko że sensory są inne i może nie ma sztucznej inteligencji i może ta sfera nie zawiera wszystkiego. Aktualnie internet oczywiście w modelu chociażby tym poprzednim Web 2.0, czyli wszystkie informacje związane, nie wiem, z umieszczaniem przez użytkowników swoich danych na różnych serwisach, od naszych rodzimych serwisów, które Państwo doskonale znacie, poprzez serwisy, które są hostowane poza Polską, poprzez różnego rodzaju serwisy społecznościowe, typu LinkedIn, Golden Line właśnie i tak dalej, de facto bardzo wiele danych umieszczamy o sobie. I jedyna tak naprawdę różnica w tym, oprócz skali wielkości informacji, jest to, że teraz używamy z tradycyjnych sensorów, czyli wklepujemy na klawiaturze, czy mówimy do komputera, co ma nam wyszukać i dostajemy jakąś informację lepiej lub bardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Czyli de facto ta telekomunikacja XX wieku, XXI wieku już jest w chwili obecnej. Pytanie, co się jeszcze zmieni w tej telekomunikacji? Jak będzie sieć następnej generacji? Nie chcę powiedzieć o sieci, która będzie za 50 lat czy za 100 lat. To ma być sieć, która będzie w ciągu, to będą zmiana sieci w ciągu najbliższych 10-12 lat. To i tak jest bardzo dużo, to jest wręcz niewiarygodnie dużo, jeśli chodzi o sieć teleinformatyczną i perspektywa 12 lat. To są co najmniej trzy epoki dla tych sieci. Także co będzie później? Kluczowe rzeczy, dla mnie osobiście na przykład głównym elementem, który powinien stymulować później, będzie w ogóle kwestia braku adresacji, czyli kwestia tematów, które już się wcześniej, IPv6, w ogóle zaniknie, ale to jest jeszcze kwestia w perspektywie co najmniej 15-20 lat, że komunikacja będzie głównie kontekstowa. Okej, i przechodzimy już do takich bardziej konkretnych spraw. Przepraszam za to, że tego nie przetłumaczyłem, ale chciałem jakby literalnie przekleić to, co jest w specyfikacji ITUT Y2001. ITUT w 2002 roku się zabrało za tak naprawdę sformalizowanie wszystkich aktualnych informacji dotyczących sieci następnej generacji. ITU to oczywiście Państwu dobrze znane, standaryzują wiele różnych elementów funkcjonujących sieci. Głównie w chwili obecnej to są oczywiście sieci, to są jakby obszary dotyczące czy sieci SDH, czy też pewnie najbardziej Państwu znane sieci PDH, sieci synchronicznych. Troszeczkę tam jest oczywiście też kwestii związanych z sieciami ATM, jeśli mówimy o ITUT, oraz cała oczywiście kwestia interfejsów radiowych. To się później, zaraz opowiem troszeczkę o organizacjach, które standaryzują różnego rodzaju protokoły, ale czym jest właśnie sieć następnej generacji, ta najbliższa sieć następnej generacji. Też jakby wytłuściłem te elementy, które są kluczowe, że sieć następnej generacji będzie siecią opartą o pakiet. Oczywiście tutaj jest, może nie explicit, ale tu oczywiście chodzi o protokół IP w jakiejkolwiek wersji, z dużym naciskiem oczywiście na quality of service, tylko bardzo często quality of service aktualnie to jest różnego rodzaju operatorów, to de facto jest nadsubskrypcja, to jest przewymiarowywanie łącz, że de facto mechanizmy quality of service bardzo często niestety są tylko teorią. Związaną ta NGN oczywiście będzie głównie nastawione na kwestie dostarczania usług z zachowaniem oczywiście odpowiedniej mobilności. I to jest definicja, która ITUT nic szczególnego nie robi w chwili obecnej, ale zdefiniowało pojęcie Next Generation Network jako sieć właśnie następnej generacji. Czym jest sieć następnej generacji? I teraz kwestia, dokąd zmierza standaryzacja, jeśli chodzi o sieć następnej generacji, jeśli chodzi o protokoły z tym związane. Jest organizacji standaryzujących, gdzie dostawcy, najczęściej różnego rodzaju dostawcy w stylu Cisco, Juniper, Ericsson, Nokia Siemens Networks, należy do 250 do 300 różnych organizacji, które coś tam standaryzują. To są większe lub mniejsze organizacje, ale oczywiście należy mieć rękę na pulsie. Czasami jest tak, że organizacje, które popierają jeden model, oczywiście popierają model, który jest przeciwny organizacji, która popiera jakiś model kolejny, ale te firmy, ci duzi dostawcy są oczywiście tutaj i tutaj, mimo że i tak preferują tylko jeden model, ale muszą wiedzieć, co się tam dzieje. I tutaj w standaryzacji na samą górę wypływają przynajmniej w kontekście sieci mobilnych cztery takie organizacje kluczowe. To jest architektura ogólna tych rozwiązań, to jest przynajmniej dla operatorów mobilnych, teraz to też będzie dla operatorów stacjonarnych. Zaraz też Państwo zobaczycie, jak mniej więcej te listy się układają, jak wygląda to, kiedy tak naprawdę 3GPP będzie przejmowało tą rolę standaryzacji dla operatorów stacjonarnych. To jest ETSI i 3GPP. 3GPP w zasadzie wyrosło z ETSI, więc możemy powiedzieć, że to jest 3GPP. To jest 3G Partnership Program. Oczywiście to wyrosło pod koniec lat 90., żeby pracować nad rozwojem GSM-u, a aktualnie przejęło w zasadzie większość prac związanych z architekturą sieci, czyli na bazie 3GPP korzystają. 3GPP2 to jest organizacja bliźniacza, która oczywiście jest w Ameryce Północnej. Oni mają własną organizację standaryzującą, zresztą w każdym aspekcie. No, oczywiście z włączeniem ETF-u, bo to jest jednak chyba jedyna organizacja, która jest tak duża organizacja, która działa globalnie. Oczywiście nie liczy też ITUT. I na bazie 3GPP też pracuje też ITUT i oczywiście też ETSI, no bo to jest organizacja, z której wyrosła i wszystko tak naprawdę architektura jest realizowana, koncepcje architektury są opracowane przez 3GPP. Tutaj na pewno doskonale Państwu znany ETF, protokoły, sieć następnej generacji to są w zasadzie protokoły definiowane, tworzone przez ETF, opierają się oczywiście na IP, wszystko co powyżej, tak, czyli protokoły, o których zaraz będę mówił, czy to jest SIP, czy to jest DEMITER, czy to jest RTP, czy to jest RTSP, to wszystko, czy to jest nawet de facto SIGTRAN. I tutaj może zdecydowanie mniej znany, jeśli Państwo nie macie doświadczenia z operatorami, czy z architekturą operatorów mobilnych, to jest Open Mobile Alliance. Definiują głównie komponenty usługowe typu SMSC, MMSC, czyli takie elementy, które są w architekturze sieci operatora do przesłania SMS-ów, MMS-ów, do browsowania stron WAP-owych, usługi typu push-to-talk, usługi lokalizacyjne, to wszystko, tym wszystkim zajmuje się OMA. I teraz wielokrotnie na pewno Państwo słyszeliście o tym, że dana sieć jest 2G, dana sieć jest 3G, czy jest 2,5G, że jest w jakimś lisie, że terminale abonenckie wspierają jakąś technologię. Jak to się wszystko zaczęło? I żeby uporządkować tą wiedzę, bo to będzie bardzo kluczowe, żeby zobaczyć, w którym momencie teraz jesteśmy. Te release'y dotyczą tak naprawdę pewnych specyfikacji, które wytwarza 3GPP i to jest po prostu zbiór funkcjonalności, który ma wejść w danym release'ie. Tak jak tworzymy jakąś, nie jest to specyfikacja, która definiuje oczywiście jeden protokół, czy definiuje jakąś jedną kompletną architekturę, jest to jakiś zbiór różnego rodzaju definicji z różnych obszarów, co jest bardzo istotne. Czyli jakiś release może zawierać odwołania do architektury sieci pakietowej operatora, do sieci circuit switch, tej takiej głosowej, tradycyjnej, może zawierać do tej części usługowej. Są różne rzeczy, które powinny wejść. Tutaj na części oczywiście w 3GPP to są głównie operatorzy i głównie dostawcy sprzętu. Czasami to są uczelnie, instytuty badawcze, ale tu jest zdecydowanie mniej. To są głównie oczywiście dostawcy i operatorzy. I teraz cała zabawa z GSM-em w Polsce przynajmniej w 96 roku, jak się zaczynała, to zaczynała się w tym lisie 97, który tutaj Państwo widzicie. To była jakaś sformalizowana informacja, że mamy takie elementy w sieci i one mają realizować jakieś tam funkcjonalności, o których też za chwilkę postaram się troszeczkę więcej powiedzieć, jak ma wyglądać ewolucja do modelu all over IP, bo taka ma być sieć następnej generacji, sieć oparta o protokół IP. I tak zaczynaliśmy, wtedy jeszcze nie było. W 97 jeszcze nie było GPRS-u, to był to był czysty GSM i tak się zaczęło. Kluczową jakby zmianą później, to co przyszło w release trzecim w Polsce, to był rok 2004, to jest weszło N różnych rzeczy, ale ten release 99, który kojarzymy w chwili obecnej, to kojarzymy go głównie z WCDMA, czyli z nowym interfejsem radiowym. Czyli w chwili obecnej nie mamy już, głównie oczywiście chodzi tutaj o przepływność, jeśli chodzi o transmisję danych, tak? Już 384 kilobity na sekundę możemy w downlinku mieć, to są inne stacje bazowe, czyli interfejsy radiowe, to są inne kontrolery, cała sieć radiowa, cała sieć dostępowa ulega zmianie. De facto to jest nowa sieć dostępowa, którą dostawiamy, czy każdy z operatorów dostawia do istniejącej. Budowa zresztą cały czas tej sieci trwa. Ale z tym listem 99 czy 3 właśnie jest skojarzony głównie o MTS. Dlaczego 99 i 3 jeszcze szybko powiem? Bo tak naprawdę tam się kończył już, to jest, była czysto operacyjna zmiana. Release 3 de facto miał zakończyć taką epokę sieci, która jeszcze nie bazowała na IP, bo na przykład kwestia UMTS-a, komunikacji kontrolerów stacji bazowych z siecią rdzeniową była oparta wyłącznie, ten nowy model był oparty o protokół ATM, czyli połączenia wszystkie były realizowane po sieci ATM. De facto nie było tam nic, co było związane, co było w ogóle jakiekolwiek połączone z IP. I stwierdzono, że zamykamy release 99, on staje się listem trzecim, miał być release 2000 i ten release 2000 miał być już takim releasem, kiedy wchodzimy w sieć IP. To też była obawa operatorów, no muszę przyznać, dotycząca tego, że internet zdobywa coraz większą popularność, że te usługi, które są dostarczane w internecie, poniekąd dublują funkcjonalności, które dostarczają operatorzy i de facto zapadło decyzja, że należy wypracować jakiś plan działania, którym, no nie chcę powiedzieć, że ma zapobiec spadkowi przychodów, czy używać tego typu sformułowań, ale ogólnie, żeby wejść w ten strumień komunikacji użytkownika z internetem i żeby również zagospodarować to, czyli móc użytkownika taryfikować, to jest kluczowe dla operatora, może nie dla użytkowników, żeby móc dostarczać usługi o odpowiednim poziomie jakości, żeby móc w pewien sposób zunifikować swoją sieć, ale to są kwestie, które są mało interesujące z punktu widzenia technicznego, bardziej to są kwestie operacyjne, jakieś kosztowe, więc nie będę tego rozwijał. Ale release 2000 jakby nie mógł się zmieścić w ramach czasowych, nie można było zrobić tego w jednym release i zrobiono z tego release 4 i 5. I release 4 to był pierwszy krok w świat IP i jeden z najważniejszych. W chwili obecnej, jak spojrzymy na Polskę, to wszyscy operatorzy w zasadzie są de facto, w większości są oczywiście tutaj, ciągle w release trzecim. Zresztą zaraz też powiem, że każdy z operatorów ma niektóre rzeczy nawet z release'ów 7 czy z 8, bo to są różne rzeczy wchodzą. SMS-y, MMS-y z tego co pamiętam to były zdefiniowane w release'ie 6, a de facto były dostępne wcześniej, mimo że zamrożenia release'u 6 były prace, które spowodowały, że MMS-y były wcześniej. I teraz co utrzymujemy w tym release 4? Jaka jest kluczowa zmiana? Do tej pory architektura każdego operatora sieci głosowej polegała na tym, że mamy centrale rozrzucone, centrale abonenckie, mamy nad tym, na drugiej warstwie centrale tranzytowe. Do central abonenckich zbieramy cały ruch użytkowy, następnie przesyłamy to między centralami, ewentualnie kierujemy do sieci obcych. Wszystko oczywiście oparte o szczelinę, o DS0, czyli de facto każdy użytkownik w rdzeniu sieci ma 64 kilobity na sekundę na sztywno. Bazuje to, na początku to była zresztą to od początku w przypadku na przykład Polkomtora też bazowało na sieci SDH. Na początku istnienia to była na bazie sieci radiowej, szkielet był radiowy ogólnopolski. W chwili obecnej to już jest oparte o szkielet optyczny. Jeszcze w podkładzie oczywiście jest DWDM, ale osiągamy pierwszą najistotniejszą zmianę tutaj. Centrale zostają rozdzielone. Do tej pory w centralach pole komutacyjne i ten element, który zarządzał logiką sterowania, logiką kreowania połączeń, bilowania tych połączeń, taryfikacji tych połączeń, zostaje oddzielony od pola komutacyjnego. Czyli dostajemy coś takiego jak soft switch i media gateway, czy to jest media gateway controller i media gateway. I media gateway kontrolery, czyli te soft switche, czyli te mózgi, tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie centralizować, to może być 3, 4, 5 w całej sieci obsługujących kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów użytkowników. Natomiast media gateway rozrzucamy po całej Polsce. tam gdzie zbieramy ruch z kontrolerów stacji radiowych, tam gdzie mamy dostęp do innych operatorów, tam gdzie mamy interkonekty, tam gdzie mamy punkty styku z operatorami. Jest bardzo skomplikowana kwestia integracji się po punktach styku z operatorami w Polsce, szczególnie z operatorem dominującym. Musimy być prawie w każdej strefie tranzytowej, zależy do którego punktu styku, czy też wręcz w prawie każdym województwie, byłym województwie w Polsce. Musimy terminować ten ruch z central abonenckich od TPS-a. I to jest kluczowy element, czyli to jest rozdzielenie. A co jest najważniejsze w tym świecie IP? Komunikacja już pomiędzy tymi media gatewayami jest realizowana po IP. I to jest teoretycznie największe osiągnięcie, czyli już nie mamy TDM-u pomiędzy tymi centralami. Centrale zostają rozdzielone i komunikacja pomiędzy media gatewayami jest po IP. Czyli w podkładzie najczęściej oczywiście core IP-MPLS i ten core IP-MPLS przenosi nam połączenia głosowe, czyli wasze połączenia przenosi już po szkielecie IP. Oczywiście w chwili obecnej to jest sukcesywna zmiana, także są oczywiście centrale, które działają jeszcze w tym poprzednim systemie, dostawiamy nowe rozwiązania i to jest integrowane, ale mogą być komunikacje, nie wiem, na przykład przykładowo, ona niekoniecznie musi być realna, między na przykład Gdańskiem a Katowicami, cały ruch, jak ktoś dzwoni z Gdańska do Katowic, czy odwrotnie, jest już, przechodzi tak naprawdę po sieci IP, po protokole RTP jest przesyłany pomiędzy media gatewayami. I to był ten pierwszy krok, ale tak naprawdę to było IP wprowadzone w rdzeniu sieci. Tu pojawił się też jeszcze SIGTRAN, czyli przechodzimy z komunikacją SS7 na protokół IP, czyli komunikacja pomiędzy elementami sieciowymi, tak jak centrala się komunikuje z innymi centralami po SS7, komunikuje się z innymi operatorami po SS7, po ISUP-ie de facto, jest to przenoszone już po IP. Na razie w aktualnym obrębie naszej sieci, ja też powiem mniej więcej przy ewolucji IP, gdzie, w którym miejscu jest to IP i w jakim etapie wchodziło, przepraszam. I GB over IP, co to jest to GB over IP? GB over IP to jest taki protokół, który jest pomiędzy stacją, kontrolerem stacji radiowej, czyli coś, co są stacje radiowe rozrzucone, tak, BTS-y po różnych miejscach, one są agregowane do jednego punktu. Ten punkt nazywa się BSC, to jest taki właśnie kontroler stacji radiowych i on agreguje ten cały ruch i przesyła ruch pakietowy, teoretycznie, od użytkowników GPRS-owych. Więc użytkowniki GPRS-owi mają się oczywiście wszystkich użytkowników pakietowych, czy to jest technologia podkładowa, czy to jest na GSM-ie, czyli GPRS, czy R, czy to jest UMTS, czy to później będzie HSPA. Będę to uogólniał jako GPRS, żeby nie wprowadzać zamieszania, o transmisję pakietową na bazie sieci takiej mobilnej. I to jest interfejs, który jest pomiędzy kontrolerem stacji radiowym, a element, który nazywa się SGSN, który tam kontroluje, czy też agreguje ponownie te wszystkie kontrolery stacji radiowych. Do tej pory to był frame relay, czyli to były dedykowane połączenia, ileś tam jedynek, czy połączenia typu STM1 i na bazie tego frame relay. Teraz można to już robić od jakiegoś czasu, właśnie w tym release 4 został wprowadzony protokół IP, to było no, duże, też kolejne osiągnięcie, może nie tak kluczowe i tak przełomowe jak komunikacja głosowa po IP i rozdzielenie MSC od media gatewaya, ale też istotne. Tak? Tak, to prawda, dlatego te specyfikacje należy, no nie powiem, że traktować z przymrużeniem oka, ale każdy wybiera sobie wybiórczo, najczęściej wybierają dostawcy rozwiązań, wybierają wybiórczo to, co jest ok, to, co się może sprzedawać, to, co będzie zainteresowany klient, to, co może zoptymalizować działanie sieci, tworzą rozwiązanie i oferują operatorom, dlatego to nie jest takie czyste, nie jest takie spójne, i należy no, z dużym dystansem do tego podchodzić. To jest próba ułożenia pewnego procesu, zmian w architekturze sieci, ale ona nie jest aż tak bardzo ścisła, jakby można było to sobie wyobrazić. To są przesunięcia czasowe, są oczywiście też wyprzedzane elementy, jak mówiłem w przypadku MMS-ów, że MMS-y dopiero zostały zamrożone tam powiedzmy w roku 2004, czy tak, to był 2004, był wykorzystywany, czy wdrożony, nie wiem, w 2002, czy w 2003, bo ktoś pomyślał, że to się będzie mogło sprzedawać. W release 5 i tu jest to, co miało być kluczowe, czyli IP na całej ścieżce, IP end-to-end, czyli od terminala takiego końcowego do drugiego terminala, czy gdzieś w sieci, na przykład sieci stacjonarnej. Oczywiście mówię tutaj o połączeniach głosowych, bo transmisja danych oczywiście jest w wymiarze end-to-end, ale połączenia głosowe. I pojawiła się koncepcja IMS, o której będę mówił, IMS, IP Multimedia Subsystem. Jak powstała IMS? IMS właśnie był odpowiedzią dostawców i operatorów na obawy związane z tym, że usługi w internecie, że tak naprawdę powszechność i darmowość tych usług mogą zagrozić operatorzy, że operatorzy de facto to zostaną zdecydowanie w tyle. I tu była wcześniejsza prezentacja o kolegów z Crowley'a, właśnie o tej otwartej platformie cyfrowej, tak, jeśli nie przeinaczam, kiedy de facto tam byliśmy postrzegani jako ten stary świat TDM-owy. Właśnie o to chodzi, żebyśmy nie byli postrzegani jako ten operator TDM-owy, który ma tam jakąś sieć TDM-ową i przenosi te połączenia głosowe jako szczeliny 64-kilowe. Bo tak nie jest, a docelowo zdecydowanie tak nie będzie. To był ten pierwszy krok IMS-owy, który miał pozwolić, zresztą będzie więcej szczegółów, nie będę teraz się na tym koncentrował. I tu na przykład jako ciekawostkę powiem, wyszło HSDPA w lisie 5. Nie HSUPA, tylko jeszcze HSDPA, czyli ta super szybka transmisja, tak, na downlinku. Release 6 to jest kontynuacja, to jest tak zwany stage 2 IMS-a. W tym IMS-ie pierwszym to był taki IMS jeszcze bardzo idealistyczny, tam miał być tylko IPv6, nic innego, że użytkownik może tylko, terminal użytkownika będzie adresowany tylko protokołem IPv6, tylko takim adresem. To było kilka takich założeń, które niestety nie były możliwe do zrealizowania, w szczególności tam w 2002 roku, ale to było rozpoczęcie procesu standaryzacji, w sensie standaryzacja się zakończyła, tak, rozpoczęcie procesu developmentu rozwiązań przez różnego rodzaju dostawców czy operatorów. To zostało zmienione w tym IMS, tak zwana faza 2, tam gdzie jest integracja i serwisy, to zostało jakby sprowadzone do realiów, kilka rzeczy dodano. De facto to był już system gotowy do wdrożenia. I teraz proszę zobaczyć, że de facto większość operatorów jest sieć połączenia głosowe jeszcze cały czas głównie są przenoszone po GSM-ie. Jest jakiś procent oczywiście przenoszony po WCDMA, po 3G, ale w 3G jakby króluje transmisja danych. Te wszystkie zestawy, tak, każdy z operatorów w chwili obecnej ma, czy jest Business Everywhere, czy jest iPlus, czy jest rozwiązanie Ery, każdy z tych dostawców ma jakieś rozwiązanie oparte, czy to na jakiejś karcie do notebooka, czy to można wykupić abonament do bezpośrednio do telefonu. To oczywiście zależy od karty SIM. I tutaj też tylko ciekawostka, jest zestandaryzowane HSUPA. Czyli razem HSDPA, HSUPA tworzy to High Speed Packet Access, tak? Tam się eliminują te literki downlink i uplink. W lisie 7 de facto nic ciekawego nie było. W lisie 7 to był pewien tuning, zresztą nie było nic takiego kluczowego, żeby tutaj pokazać Państwu, ale co ciekawe, tutaj są ta architektura T-spanowa. Co to jest ten T-span? No oczywiście operatorzy inni niż mobilni oraz ETSI, ANSI, ITU zastanawia się, jak ma wyglądać architektura następnej generacji. Następnej generacji, czyli najbliższych tam 5 lat. I stwierdzono, że stworzą tę architekturę T-span, która ma bardzo długie rozwinięcie tutaj na dole. Telecoms and Internet Converged Services and Protocols and for Advanced Networks. Jest to złożona nazwa. I co to jest naprawdę ten T-span? To sobie do tego przejdziemy zaraz, ale chcę tylko powiedzieć ciekawostkę, że T-span w lisie pierwszym, on bazuje na tym, co zostało stworzone przez 3GPP w lisie 6, odpowiada temu, co jest w lisie 7 de facto. I tak samo jest T-span w lisie 2. Wykorzystuje lis 7 jako baseline, odpowiada lisowi 8. I zaraz Państwo zobaczycie, że to wszystko się uśredni. Troszeczkę inaczej robią Japończycy. Japończycy zawsze gdzieś w połowie takiej specyfikacji biorą aktualne drafty, biorą te materiały, które są gotowe. Oczywiście też Entity Docomo czy dostawcy sprzętu z Japonii pracują w ramach tych grup i oni tworzą własną odmianę tych rozwiązań. Tworzą własną odmianę, oczywiście od razu produkują własny sprzęt, produkują własne terminale, w zasadzie są samowystarczalni, tak samo jak Korea, może nie tak w takim stopniu jak Japonia, ale Japończycy to modernizują w dużym stopniu. I teraz to, co zostało, w zasadzie jeszcze się nie zamroziło, zamroziło się to LTE, release 8. Co to jest to LTE i SAE? To ma być ta rewolucja, tu już de facto osiągamy all over IP, że de facto każde połączenie w sieci już jest realizowane poprzez IP. My prognozujemy, że mniej więcej ostatni taki terminal GSM-owy z zniknie z rynku w 2018 roku, czyli de facto każdy terminal już będzie na całej ścieżce wykorzystywał protokół IP natywnie, ale to jeszcze to jest prawie 10 lat. No to jest jeszcze ogromna ilość czasu, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. I co to jest to LTE i SAE? LTE to jest tak zwane Long Term Evolution, ale w koncepcji interfejsu radiowego. Tu ma się radio zmienić. Jakie są wymagania na te radio? To jest 100 megabitów w downlinku, 50 megabitów w uplinku i round trip time rzędu 10 milisekund. Takie są wymagania, czyli każdy użytkownik na swoim terminalu będzie miał 100 megabitów na sekundę w jakimś tam, jadąc 150 czy 200 km na godzinę. Takie są założenia. Jak to jest w rzeczywistości? Oczywiście, to proszę pomyśleć o komórkach, tak? De facto komórkach, które obsługuje kilku użytkowników, w ogóle transmisja, zbudowanie tej transmisji, to będzie wolumen ruchu sięgający terabitów czy petabitów, jeśli będziemy to wszystko wspólniać. Zwłaszcza, że na przykład widziałem takie instalacje w NTT Docomo w Japonii, że per terminal mobilny, znaczy mobilny, on leżał na biurku, był bardzo duży, miał wiele akumulatorów, to był 1 gigabit na sekundę. On leżał na biurku, ale de facto była transmisja 1 gigabita na sekundę od stacji bazowej do tego terminala. Oczywiście on był wpięty do zasilania i tak dalej terminal, to było rozwiązanie eksperymentalne. Ale de facto pytanie, no oczywiście możecie Państwo zapytać, po co takie przepływności, tak, na taki terminal rzędu 1 gigabit na sekundę. No oczywiście to jest zasadne pytanie, ale raczej mi się wydaje, że otwarte cały czas, bo to są przepustowości bardzo realne. W HSDPA też mamy 14.7, teoretycznie to już w chwili obecnej się nie zwiększa, to znaczy tam było też 7 megabitów na sekundę, później jest 14, tak, to są, zależy który model, to są odpowiednie poziomy, ale LTE ma na 100 megabitów na sekundę i to oczywiście też jest różnie. Niektórzy dostawcy, których już mają tego typu rozwiązania, osiągają w downlinku 100, 160, 170 megabitów na sekundę, w uplinku 60 megabitów na sekundę, per terminal, per stacja bazowa. Oczywiście to jest w warunkach idealnych, w warunkach laboratoryjnych, że nie ma nikogo innego w danej komórce, komórka musi być odpowiednio oczywiście podpięta do rdzenia z sieci. Także pomyślcie Państwo, że teraz, jeśli będzie w komórce 10 użytkowników, którzy będą korzystać z technologii Long Term Evolution, to de facto będzie 1 gigabit na sekundę z jednej stacji bazowej. Do kontrolera, może, nie wiem, agregować 10 takich stacji, to mamy 10 gigabitów na sekundę na jednym kontrolerze. To jak będzie musiała wyglądać sieć rdzeniowa, żeby to wszystko przenieść. A to SAE, to jest system Architecture Evolution, to jest zmiana tej sieci rdzeniowej. Ją trzeba uprościć. Ja też zaraz powiem, jak ona mniej więcej będzie wyglądała. Zniknie wiele elementów, które są w chwili obecnej. Ma być duża prostota ze względu właśnie na te przepływności olbrzymie, które wprowadzi LTE. LTE to jest zmiana oczywiście, kwestia modulacji, kwestia użycia odpowiednich anten, anteny MIMO, modulacja OFDM-owa, kwestia anten po stronie sieci bazowych, anteny inteligentne, czyli nakierowujące się na terminal użytkownika. To wszystko, takie wszystkie fajne rzeczy, nowości będą wykorzystywane w LTE. W chwili obecnej LTE w zasadzie dostawcy mają w swoich laboratoriach pierwsze jakieś takie testowe implementacje. Przypuszczam, że to będzie najwcześniej koniec tego roku, kiedy operatorzy zdecydują się na jakąś stację testową, żeby potestować, jak to działa. I tutaj wygląda taki model Teletubbiesa. Ja postaram się rozrysować te kluczowe rzeczy, które u operatora mają miejsce na bardzo wysokim poziomie i tym, czym chcielibyśmy teraz, o czym chciałbym Państwu opowiedzieć. Bardzo szybko, bo niewiele czasu zostało. Sieć dostępowa to jest głównie oczywiście IP-CAN, czyli IP Connectivity Access Network w różnych technologiach. W chwili obecnej oczywiście HSDPA głównie, LTE, WiMAX, no WiMAX przegrywa, no jak doskonale Państwo wiecie, WiMAX to jest naturalna konkurencja LTE, czy LTE jest naturalną konkurencją WiMAXa. Są różne podejścia dostawców, oczywiście tak jak mówiłem wcześniej z tym modelu, że każdy dostawca próbuje kontrolować inny ogródek, tak samo jest tutaj, ale w Europie no w zasadzie LTE chyba położy na łopatki WiMAX, ale tak będzie wyglądała sieć dostępowa. Sieć transportowa, która to przenosi. Oczywiście IPM, PLS, pewnie na internecie, SDH, czasami bez SDH, czasami coś, co jest nazywane Next Generation SDH, czyli to są takie krótnice SDH, które nie przenoszą kontenerów VC4, ale to można wszystko włożyć, kartę ethernetową, kartę ATM-ową, jeśli jest taka potrzeba, cokolwiek, w zasadzie są routerami wręcz. Więc ten podział też takich czystych warstw transportowych ginie. Jest oczywiście DWDM, czy jeszcze bardziej nowoczesne rozwiązania typu Lambda routery, także przełączanie przez zwierciadła długości fal przy bardzo, bardzo dużych przepływnościach. Sieć obca wskazana tutaj i sieć rdzeniowa, ta kluczowa, o której będziemy mówić, o której jest IMS, czyli podzielona na cztery warstwy, które mają teoretycznie ułatwić wprowadzanie nowych usług, które mają ułatwić interconnect, czy połączenia z sieciami tutaj obcymi po prawej stronie, które mają sieciami dostępowymi, że de facto rdzeń sieci będzie taki sam. Czy to będzie operator kablowy, tak jak nie wiem, jak na przykład w Polsce ASTE czy UPC, czy to będzie operator typu TP, czy Netia, czy GTS, czy to będzie operator typu Polkomtel, ERA. Teoretycznie core sieci będzie taki sam dla każdego operatora, tylko dostęp będzie inny. Przynajmniej wygląda. I o tym sobie chwilę porozmawiamy. To jest szybko jeszcze architektura TISPAN w kilku ujęciach, troszeczkę przedłużyłem. Ja pokażę, postaram się na jednym slajdzie to wszystko wyjaśnić. To jest diagram bezpośrednio ze stron TISPANowych. Spójrzcie Państwo, czyli tradycyjnie nie interesują nas tutaj, tu jest management function, czyli wszystkie te OSS-y, BSS-y, czyli zarządzanie, tak, cała kwestia provisioningu usług, kwestia billingu tych usług i tak dalej, nie jest ona jakoś interesująca technicznie z punktu widzenia sieci i dostarczania usług, ale mamy różnego rodzaju terminale dostępowe, wszystkie możliwe, które możemy sobie wyobrazić. I teraz mamy funkcje transportowe. Transport functions, czyli de facto tu jest ten core, tu jest właśnie ten SDH, internet, IP, MPLS i tak dalej, ale mamy transport control function, czyli kontrola tego. I są dwa takie główne, dwa podsystemy. Pierwszy system to jest network attachment subsystem, tutaj pokazany. On de facto odpowiada za przyznanie adresu IP, za identyfikację użytkownika, on się odwołuje do bazy użytkowników. Tutaj transport user profiles odwołuje się do informacji o tym użytkowniku oraz tutaj do service user profiles. Kwestia DNS, znaczy DNS może niekoniecznie, ale DHCP, przydział adresu, kwestia lokalizacji tego użytkownika, na przykład na potrzeby wywołania numeru 112, to realizuje właśnie system NAS. System Resource and Admission Control Subsystem, ten tutaj drugi, on odpowiada głównie oczywiście za to, co mówię, że to troszeczkę fikcją w wielu przypadkach, czyli głównie za quality of service, przypisanie odpowiednich polityk danym, czy tak naprawdę sesją, kwestia rate limitowania tego, policingu, tym zajmuje się ten podsystem. Oczywiście to są bardzo, bardzo generyczne rozwiązania. I tutaj mamy tą warstwę aplikacji i tak naprawdę kreowania serwisów. Jak widzicie Państwo, jakieś streamingowe serwisy, ale jest IMS, który jest tą kluczowym elementem, o którym zaraz kilka słów, są PSTN ISDN Emulation, czyli musimy jeszcze przez, nawet jak cały rdzeń sieci będzie IP, w ogóle wyrzucimy centralę, wszystko będzie oparte na SIP i tak dalej, musimy jeszcze oferować usługi, które są analogiczne do tych, które są w chwili obecnej, czyli PSTN ISDN Emulation ma zapewnić to, że jak będzie nawet jakiś jeszcze ebonitowy telefon gdzieś tam będzie podpięty, to ta cała infrastruktura IP oczywiście na jakimś tam gatewayu go zaterminuje, ale ma mu świadczyć takie usługi, jak miał wcześniej. No to są proste usługi, tak, które teraz możemy sobie, akurat ebonitowy telefon nie będzie miał tego usług typu na przykład klip, informacji nie wiem, numerach zastrzeżonych i tak dalej. Ale coś bardziej nowoczesnego jak najbardziej będzie można tutaj realizować. Aplikacje, czyli na bazie tego, to są taki framework, tak czasami określany jako taki telco asset, czyli to, co dostawca ma, jest w stanie udostępnić, bo to de facto nie są jeszcze usługi, to jest platforma, która pozwala, czy zespół różnych platform, który pozwoli nam na realizację, na tworzenie różnego rodzaju usług, na integrację też z różnymi rodzaju dostawcami usług. I tutaj sieci obce, czy to będzie sieć typu PSTN, tak jakaś sieć, czy jakaś sieć IP, w szczególności to oczywiście internet. Tu jest to w innym ujęciu, ale mniej więcej pokazuje dokładnie to samo, tak, sieć dostępowa, transportowa, inne sieci, mniej więcej jak te systemy wyglądają. Jeszcze raz przypomnę, tak, to jest ta architektura TISPANowa, która ma pokazać, jak ma wyglądać docelowa w najbliższych kilku latach sieć każdego dostawcy usług telekomunikacyjnych na tym globie. Oczywiście w teorii. I jeszcze jedno ujęcie z innej perspektywy pokazujące, że tutaj mamy różnego rodzaju terminale, tak ten ebonitowy telefon, który tutaj jest do jakiegoś gatewaya wpięty. Oczywiście maksymalnie wypychamy wszystko na brzeg. Wszystko, co jest nie IP, wypychamy maksymalnie na brzeg sieci. Później to oczywiście terminujemy, obrabiamy, symulujemy, emulujemy, ale maksymalnie daleko, daleko to odpychamy od odrzucenia sieci. I tu all over IP. Chciałbym powiedzieć, że to de facto jest zdecydowanie bardziej ewolucja niż rewolucja z różnych względów. Względów zapewnienia ciągłości ruchu, kwestii finansowych i tak dalej. Więc to jest sukcesywnie, może małymi, czasami większymi krokami, ale dzieje się, ale się dzieje. To jest chyba najważniejsze. To też jest jakby duża siła bezwładności. To są duże bardzo organizacje, operatorzy, którzy zmieniają swoją architekturę sieci. To wszystko musi jednak ewolucyjnie niż rewolucyjnie. To jest taka architektura sieci, którą pozwoliłem sobie rozrysować bardzo szybko. Jeśli mamy te stacje tutaj, stacje GSM-owe, tak, stacje UMTS-owe, one się agregują tutaj do Media Gateway czy do MSC, czyli tu jest głos, tutaj dane, SGSN, GSM trafiamy do internetu, tak, tutaj jest realizacja połączeń głosowych, trafiamy do innej sieci, rozmawiamy z jakimś użytkownikiem, bardzo, bardzo generyczny obrazek. To zawsze było IP, tak, tutaj jakby to nie musi ewoluować do IP, bo to zawsze było IP. Pierwsza zmiana, która była najwcześniej, przynajmniej mogę też powiedzieć, że na naszym przypadku, to jest oczywiście wprowadzenie tego interfejsu GB over IP, czyli tych połączeń pomiędzy BSC a SGSN-ami. Czyli przechodzimy tutaj na IP. Następnie przechodzimy na IP w sygnalizacji pomiędzy helerami. Heler to jest takie urządzenie, które trzyma profil użytkownika, informacje o tym, jakie on ma usługi, tam jest jego MSISDN, tam jest jego IMSI, taki numer bardziej sieciowy, nieznany użytkownikowi końcowemu. Heller to jest Home Location Register, MSC to jest Mobile Switching Center, MSS to jest Mobile Switching Server, czyli to jest ten taki MSC już po podzieleniu na części. MSC to jest to stare pole komutacyjne plus kontrola, natomiast MSS to jest sama kontrola logiki na stronę Media Gateway, to jest coś, to jest pole komutacyjne. Tu jest IP w tej kwestii sygnalizacyjnej. Kolejny krok, ten najbardziej kluczowy, ten najbardziej taki, o którego można było się obawiać, bo to jest najbardziej ryzykowne, przenoszenie połączeń głosowych po IP, tak? Kwestia opóźnień, zmienności opóźnienia, czy core to wytrzyma, ten IP MPLS-owy, czy wszystko będzie ok. Kwestia odtworzenia połączeń, tak 50 milisekund, tak jak to w ringach SDH, to wszystko musiało zostać zapewnione. I to był kolejny krok, który właśnie się dzieje. Kolejny element to jest przejście tego interfejsu IUPS. To jest taki odpowiednik GB over IP, czyli do przesyłania danych użytkowych, transmisji danych, tak, od terminala użytkownika poprzez tak zwaną sieć 3G, tak, czyli interfejs WCDMA. UMTS, przenosimy w ten sposób, też IUPS będzie migrowało na IP, tutaj migruje z ATM-u. To wszystko oczywiście, te wyżej to był TDM, to było szczeliny 64-kilobitowe, czasami dla sygnalizacji, to są low speed linki, to są 64-kilowe, high speed linki to było 2-megabitowe, na przykład w komunikacji HLR, tutaj MSC, ilość tych informacji była tak duża, że to musiały być większe linki. Kwestia interworkingu z innymi operatorami. I tutaj, że to może być albo umowa, możemy się dogadać z jakimś operatorem, czy to z Stepsą, z Erą i powiedzieć, że wymiana całej sygnalizacji. W chwili obecnej też oczywiście punkty styku w różnych strefach, czy też tranzytowych, wymieniamy się tam tak naprawdę. To jest oczywiście ISUP, zestawianie tych połączeń. To są też protokoły typu MAP, czyli zapytania do HLR-a. To są protokoły, które nam potrzebne do realizacji usług po prostu, ale to jest czysto SS7-kowy świat, czysto TDM-owy. To wymaga albo umowy, dogadania się z operatorem, albo regulacji UKE. Na przykład w Anglii Ofcom, taki odpowiednik UKE, narzucił, że docelowo wszystkie sieci następnej generacji, a nawet te sieci, jeśli to jest możliwe, w szczególności tam oczywiście, zresztą tam bardzo proaktywny jest British Telecom, który bardzo, bardzo, bardzo wysterowuje działania Ofcomu, jest bardzo taki proaktywny i on sam takie rzeczy wdraża. U nas tak niestety jeszcze nie jest, który narzuca wykorzystanie protokołu SIP-E. Czyli to jest połączenie, to jest zwykły SIP i to i de facto, to jest troszeczkę taka plomba, bo on w SIP-ie przenosi ISUP-a, czyli de facto cały ten nagłówek wrzuca do SIP-a i przenosi pomiędzy urządzeniami dwóch dostawców, ale to już jest połączenie na poziomie IP, czyli ta sygnalizacja do zestawiania połączeń pomiędzy różnymi operatorami już tutaj mogła być realizowana po IP. Później po prostu ta RTP będzie realizowany pomiędzy Media Gatewayem naszym, tak, czy innego dostawcy, z Media Gatewayem kolejnego dostawcy. Tu jest LTE. Tu się pojawiają też nowe instancje. De facto LTE to jest duże uproszczenie architektury. De facto to jest tylko architektura IP. Node B zamieni coś, co jest eNode B, Evolve Node B. Nie będzie kontrolerów stacji radiowych, żadnych. Będzie coś, co będzie nazywało się MME. To MME to jest coś, co odpowiada za mobilność użytkownika, że jak sobie przechodzimy z tym terminalem, to trzyma nam sesję, tak, że przechodzimy pomiędzy stacjami bazowymi, pomiędzy kontrolerami stacji bazowych, pomiędzy tymi SGSN-ami, czas teoretycznie ta sesja powinna być aktywna. Za to odpowiada właśnie, to jest Mobility Management Entity, to jest właśnie MME i jest ten SAE Gateway. To jest taki gateway, który to jest typowy taki gateway jak BRAS, jak ten GGSN, terminuje połączenie IP, uwierzytelnia użytkownika, przyznaje mu adres IP, i tak wygląda komunikacja. I teraz control plane jest realizowany w ten sposób, natomiast user plane jest bezpośrednio od stacji bazowej do tego GGSN-a. Ze względu na te przepływności po 100 megabitów na sekundę, te elementy pośrednio zostały wyeliminowane. Czyli zobaczcie, jak architektura się jest tak naprawdę płaska. Dla sieci IP to będzie tylko stacja, jakieś elementy, które będą w sieci rdzeniowej, które będą odpowiadały za mobilność i za agregowanie tego. Czyli jest to duże uproszczenie, głównie pod kątem oczywiście transmit danych i tego dużego wolumenu, który ma się przez tą sieć przetoczyć. A na to nakładamy cały ten IP Multimedia Subsystem, tą nakładkę, która ma pomóc nam na realizację różnego rodzaju usług, na integrację z usługami, które są w internecie, na kontrolę w tym dobrym, mam nadzieję, sensie, czyli kwestia zapewnienia jakiejś jakości, kwestia taryfikacji, no może to dla operatora jest dobra, ale nie dobra dla użytkownika i to są te główne elementy. I to jest ten IMS, tutaj jest to taka... No, taki wręcz kultowy rysunek, to jest rysunek Etsy, który pokazuje, gdzie ten IMS jest, on jest taki światły, tak, on jest w samym rdzeniu i de facto otaczają go różnego rodzaju sieci dostępowe, ale tak naprawdę on jest tym sercem, on jest tą ucieleśnieniem sieci następnej generacji i on ma odpowiadać za realizację usług, za nadzorowanie połączeń, za zestawianie tych połączeń. Krótka definicja tego IP Multimedia Subsystem, to jest oczywiście, można jakoś tutaj zrzutować to, co było na początku, ta definicja z ITUT Y2001, tak, że IP Multimedia Subsystem to ustandaryzowana architektura, to jest kluczowe, tak, że każdy teoretycznie operator będzie miał taką samą architekturę IMS-ową, pozwalającą na implementację różnorodnych usług, mających wiele form komunikacji, głos, wideo, dane, niezależnego rodzaju sieci, czy to ruchoma, stacjonarna oraz techniki dostępowej. Czyli to, o czym do tej pory rozmawialiśmy. I jest tu bardzo wiele elementów. Ja rozsuwałem tą sieć, ona się składa. To są te elementy, które są korowymi w IMS-ie. Mamy terminal użytkownika, sieć dostępową, jakąkolwiek oczywiście IP. Mamy coś tutaj, to jest nasza własna nazwa, to jest IP Core Node. To może być GGSN, to może być BRAS. To jest właśnie ten SAE Gateway, coś, co terminuje tutaj ruch IP, przydziela adres IP, uwierzytelnia użytkownika w jakichś serwerach AAA de facto pozwala na wrzucenie tego użytkownika dalej do sieci. Tu jest mało istotny element Policy Decision Function, który tak naprawdę odpowiada za pewne polityki jakościowe przydzielenia tego ruchu. A tu się zaczynają ciekawe rzeczy. Ten PCSCF, CSCF, ICSCF i SCSCF to jest taki serce całego systemu, to jest taka centrala. Te PCSCF, proxy CSCF, to Call Session Control Function, to jest taki serwer proxy, SIP-owy proxy de facto, można to tak, no, tak naprawdę podsumować. I CSCF to jest kolejny taki serwer proxy, tylko do komunikacji z innymi serwerami w innych sieciach. SCSCF to jest już bardziej register taki SIP-owy, to jest to serce serca, że tutaj użytkownik się rejestruje i tu są dla niego teoretycznie następuje decyzja, jak ma wyglądać realizacja usług, ale nie realizacja w sensie logiki, tylko jak ma wyglądać wyzwalanie tych usług, bo podstawowym takim paradygmatem sieci następnej generacji, w szczególności IMS, jest taka, że usługi nie są realizowane na tych elementach rdzeniowych, czy nie są realizowane na centralach. To jest jakby jedna z większych zmian. Do tej pory można było różne usługi realizować na centralach. Tutaj usługi może realizować tylko serwer aplikacyjny, czyli coś takiego jak na przykład w bardziej tradycyjnej technologii, gdy był AIEN, tak, sieć inteligentna i de facto każda usługa musiała być, każda, nawet CLIP czy CLEAR musi być realizowane w wersji aplikacyjnej. Czyli takie połączenie, zaraz pokażę, mam kilka call flowów, które pokażą Państwu, jak to tak naprawdę działa, ale oprócz tej centrali, tutaj, czyli tych CSCF-ów, które są serwerami SIP-owymi, Komunikacja oczywiście tutaj jest, te wszystkie interfejsy, te punkty referencyjne to są protokoły SIP, jest MRFC, to jest taki media server, to jest Media Resource Function Controller i Media Resource Function Processor, to jest taki media server, robi transcodingi, jakieś IVR-y, zbiera DTMF-y, tego typu rzeczy. Jest Breakout Gateway Control Function, on analizuje, czy tego użytkownika jakieś połączenie wysłać do innego IMS-a w sieci obcej, czy wysłać to do PSTN-u. Jak wysłać to do jakiegoś PSTN-u, czy to jest jakoś zdeterminowane gdzieś w sieci tradycyjnej, to wysyła to do MGCF-a, to jest Media Gateway Control Function. Tutaj cały czas jest SIP, tu też jest SIP, MGCF, jest jakby jeden z ciekawszych, przepraszam, ciekawszych elementów, on zamienia SIP-a na ISUP-a czy na DSS1, czyli taka sygnalizacja bardziej abonencka. On zamienia tego SIP-a na ISUP-a. Ten ISUP tutaj trafia jeszcze do Signaling Gateway. Jeśli to jest SIGTRAN, to trafia na Signaling Gateway, a Signaling Gateway z SIGTRANu robi te TTM-owe po prostu czyste SS7, które pcha dalej do PSTN-u. Tu jest Gateway, IMS Media Gateway, który wysterowuje tutaj po jakimś protokole. Też to jest bazujące oczywiście na IP. Protokół to jest H248, czy jego inna nazwa to jest Megaco, standardowany oczywiście przez IETF-em. Te H248 to oczywiście jest ITUT, ale to oczywiście bazuje wszystko na IETF-ie. I komunikacja tutaj jest wyzwalana do PSTN-u. Czyli to jest kwestia zarządzania połączeniami, zarządzania ruchem użytkownika, realizowana jest na tych elementach. Tutaj tych elementów są oczywiście klocki funkcyjne, one mogą być zapięte czy zagregowane w jakichś tam pojedynczych elementach fizycznych, a tu jest HSS, to jest taki HLR, czyli coś, co jest, trzyma profil użytkownika, tak może być serwer A na przykład, tu jest kwestia tego, jaki użytkownik ma usługi, jak jest identyfikowany i tak dalej. To jest właśnie Home Subscriber Server i jest Application Server, czyli tu jest, dokonuje się logika aplikacji. Teraz to jest taka wersja 3D w innym rzucie. Jak to wygląda? Proszę szybko zobaczyć, to jest bardzo prosta usługa, ale w takich dwóch slajdach pokażę tą usługę rozpołączenia pomiędzy sieciami, jak tak naprawdę ma działać wywoływanie i jak ma działać połączenia w architekturze IMS-owej. Mamy trzech użytkowników, Beatę, Tomka i Romka i tutaj następuje tak naprawdę przekierowanie, czyli wywołania do Tomka mają trafiać do Romka. Tego nie możemy sobie zrobić jako zwykły call transfer, czy call forwarding, który możemy sobie teraz ustawić na przykład nawet z poziomu telefonu i wtedy to jest tak naprawdę zapisywane w tej architekturze, to jest zapisywane w HLR-ze i centrala tak naprawdę odpytuje HLR-a i wie, że ma na przykład ustawiony ten call forwarding i robi to centrala. Tutaj centrala tego nie robi, czyli jak przychodzi takie zgłoszenie, SIP invite do centrali tutaj, centrala przesyła to do serwera aplikacyjnego, oczywiście też jako SIP i dopiero tutaj, znaczy tutaj może, żeby tutaj nie było zbyt chaotycznie, może po kolei, że to połączenie przychodzi do SCSF-a, czyli do tej centrali, następnie centrala pobiera profil użytkownika Tomek, czyli tego użytkownika, do któremu chcemy wysłać to zapytanie, tak? Czyli to może być zestawienie połączenia, to może być zestawienie sesji wideo, cokolwiek, tak? Jakaś sesja. Następnie SCSF jest przekierowany do serwera aplikacyjnego i tutaj ten SIP invite, czyli to próba zestawienia połączenia, on też sobie oczywiście pobiera tą informację z HSS-a. On tutaj pobierał profil Tomka, żeby zobaczyć, jakie Tomek ma usługi, tak? Jakby nie miał żadnej usługi, to mogłoby być przekierowane bezpośrednio, dlatego pobrał profil Tomka, żeby go wysłać do tego serwera aplikacyjnego. Bez tego kroku drugiego nie wiedziałby, gdzie go ma skierować. Wtedy serwer aplikacyjny, czyli tu jest logika, tutaj tworzymy to, jak ma się zachować wywołanie tego SIP invite. I tutaj wiemy, że w HSS-ie Tomek sobie ustawił przekierowanie na Romka. Czyli serwer aplikacyjny już zwraca nowy nagłówek SIP-owy, który de facto jest już SIP-em invite'em dla Romka, a nie dla Tomka. I tu jest oczywiście zestawienie tego do Romka. I jeszcze te elementy, które tutaj zamodelowałem, czyli sieć PSTN-ową, sieć IMS-ową, te podstawowe elementy oraz sieć obcą, ale obcą IMS-ową. I teraz komunikacja w tej samej sieci, czyli pomiędzy dwoma terminalami odbywa się właśnie poprzez, tutaj komunikuje się przez proxy CSCF, czyli taki SIP proxy, który robi pewne takie proste rzeczy, sprawdza nagłówki, dekompresuje, jest skojarzony bardzo z siecią dostępową, przesyła to do tej centrali tutaj SCSCF-a i tutaj tak naprawdę następuje zawinięcie tego ruchu, to jest oczywiście ruch sygnalizacyjny. Ruch sygnalizacyjny przychodzi ten taki przerywany. Natomiast ruch użytkowy, ten user plane jest po prostu bezpośrednio pomiędzy tymi terminalami, czyli de facto wykorzystuje, tak to by na przykład byli użytkownicy, którzy byliby użytkownikami na przykład GPRS-owymi, tak, czyli komunikacja, ta kontrolna zestawienia połączenia przechodzi przez IMS, przez te elementy, a następnie ruch taki głosowy pomiędzy nimi, czy ruch wideo, czy jakikolwiek inny, przechodzi bezpośrednio taki peer-to-peer pomiędzy tymi terminalami. komunikacja międzysieciowa z siecią obcą IMS-ową jest bardzo podobna, tak, te terminale komunikują się w ten sam sposób, tylko że tu jest też wykorzystywany ten interrogating CSCF i on się komunikuje z tym obcym SCSCF-em. I komunikacja jest na takiej samej zasadzie, tak, control plane przechodzi przez w zasadzie wszystkie możliwe CSCF-y, czyli przez takie centrale, a komunikacja użytkowa przechodzi peer-to-peer. I komunikacja siecią PSTN, jako chyba najciekawszy przykład, wywołanie na przykład przechodzi sieci PSTN, trafia na tego Media Gateway Control Function, on zamienia to wywołanie, czy to jest ISOP po SS7, czy to jest DSS0 z jakiejś centralki abonenckiej, bo ktoś jest podpięty, zamienia to na SIP-a, trafia tutaj do MGCF-a, on jeszcze weryfikuje, gdzie ma to skierować, tak, czy to jest wywołanie może do sieci PSTN-owej, czy do sieci IMS-owej, trafia to do sieci wiemy, że to jest użytkownik IMS-owy, trafia to do SCSCF-a. SCSCF oczywiście może ściągnąć pewne dane z HSS-a czy z AS-a, dlatego tu są te strzałki, ale jakby nie włączają tego w ten flow, żeby nie zamazać. I następnie oczywiście do tego wywołanie tego terminala użytkowego, terminal użytkownika, który jest w sieci IMS-owej. I tu jest sygnalizacja, przechodzi przez N tych elementów, gdzie następuje jeszcze konwersja sygnalizacji, a ten user plane, czyli ta rozmowa już, odtąd do tego Media Gateway'a to jest RTP, czyli po IP tu jest ten głos przesłany, a tutaj Media Gateway zamienia to na jakąś oczywiście szczelinę, którą tam pcha gdzieś do PSTN-u. Tak. Tak, tak, może być jak najbardziej. To jest uproszczony rysunek, tak, bo interrogating CSCF jakby ukrywa topologię sieci, on ma tam dwa podstawowe zadania, głównie ukrywanie topologii, żeby na przykład operator sieci obcej nie dowiedział się o tym i on de facto ścina nagłówki, na przykład nagłówki typu VIA, ale tak, jak najbardziej to mogło być i CSCF. Słuszna uwaga. No i to wszystko, mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć w tym czasie tą sieć następnej generacji opartą o IMS. Nie wiem, czy są jakieś pytania.
Może w takim razie ja zaproponuję, mamy strefę eksperta i wszelkie pytania prosiłabym o skierowanie już w strefie eksperta. Można, przy rejestracji są wypisani prelegenci i godziny ich urzędowania. Zapraszam do sali Mazurka, to jest na poziomie -1 i tam można już porozmawiać i zapytać o wszelkie niewyjaśnione sprawy.
Okay, przepraszam, że troszeczkę później. Dziękuję bardzo.
My również bardzo dziękujemy.